With the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokqui e Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. For 85 years, the Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the Internet on www.rosaryhour.com.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna. Katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio La Polonii już od 85 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi ojciec Marcel Sokalski, franciszkanin.
Witam Was, drodzy słuchacze i miłe słuchaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie puść nas na pokuszenie,
dzisiaj w Dniu Ojca pomyślmy, jak możemy Jemu pomóc i uściskajmy ręce każdego Ojca. A gdyby nie było takiej sposobności, niech chociaż przez telefon popłyną dla nich słowa życzeń i naszej miłości. Módlmy się dziś za wszystkich Ojców, aby im Jezus błogosławił, a jeśli już odeszli do Pana, aby ich zbawił. Kochani tatusiowie, dzisiaj wasze święto, ogarniamy was swoją miłością i życzliwością, dziękując wam za wasz trud, poświęcenie, uśmiech, miłość i ojcowskie serce oraz składamy wam najlepsze życzenia zdrowia, radości, życzliwości i pomocy najbliższych oraz błogosławieństwa Bożego na wszystkie dni waszego życia.
W Dzień Ojca zapraszamy Was na archiwalną pogadankę ojca Mariana Torczyka, który przypomni nam postać ojca naszego świętego Maksymiliana. W tym roku przypada 45. rocznica beatyfikacji ojca Maksymiliana oraz 75. rocznica jego męczeńskiej śmierci.
Witam Was, drodzy rodacy i miłe rodaczki, w staropolskim niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
W tym na Dzień Matek przedstawiłem Wam postać Marianny Kolbowej, matki świętego Maksymiliana. Mówiłem przy tym, że obraz wielkich ludzi, także świętych, byłby niepełny, gdyby pominięto w ich życiorysach rolę matki. Podobne stwierdzenie można jednak powiedzieć i o ojcach. Każdy ojciec ma być obrazem Ojca wzywanego przez nas w modlitwie pańskiej, którą też otworzyliśmy dzisiejszy program. Ojcowie jednak, mniej gotowi do zewnętrznych wynurzeń, nieraz umykają naszej uwadze. Tak w pewnym cieniu pozostaje ojciec świętego Maksymiliana. Na oświęcimskim placu apelowym ojciec Kolbe zdecydował się pójść na śmierć głodową za Franciszka Gajowniczka, gdyż ten był ojcem rodziny. Ten gest jest wyraźnym znakiem, jak cenił rodzinę i ojca rodziny. Możemy być pewni, że święty Maksymilian wyniósł ten szacunek ze swego domu rodzinnego, bo niewątpliwie był jego ojciec Juliusz Kolbe wzorem dobrego ojca. Marianna Dąbrowska, przyszła matka świętego Maksymiliana, wiedziała, że bogobojnego, dobrego, pracowitego męża i ojca trzeba szukać w kościele. Rozglądała się więc za takim, który bierze czynny udział w stowarzyszeniach i przystępuje do sakramentów świętych. Wybrańcem jej serca został Juliusz Kolbe. Dziadek Juliusza, Paweł Kolbe, przybył do Polski z Czech. Kolbowie tradycyjnie byli tkaczami, toteż Juliusz jako 20-letni młodzieniec, ożeniwszy się ze starszą od siebie o rok Marianną, założył własny warsztat tkacki, bo i ona znała to rzemiosło. Po kilku latach spokojnego życia Kolbowie przekonali się, że ich chałupnicza praca nie może konkurować z przemysłem tkackim. Pozbyli się więc swoich warsztatów i przenieśli do Łodzi. Tam parę lat pracowali jako tkacze w fabryce. Z czasem jednak uznali, że to wielkie i gwałtownie rozwijające się miasto będzie złym miejscem do wychowania ich rosnących synów. Łódź nie miała dobrej sławy. Królował w niej bowiem pieniądz i chęć szybkiego zdobycia go oraz użycia. Poza tym Kolbowie przyzwyczajeni byli do samodzielności we własnym warsztacie, czego nie dawała wielka fabryka. Dlatego, mimo że Juliusz jako fachowiec zarabiał lepiej, postanowili znaleźć inne miejsce pracy i zamieszkania. Wynajęli trochę większe mieszkanie na przedmieściu Pabianic. W pokoju od ulicy urządzili sklep z artykułami spożywczymi i codziennego użytku. Juliusz otrzymał pracę w nowo wybudowanej fabryce, a Marianna, gospodarząc w domu i wychowując synów, prowadziła jeszcze sklep. W Pabianicach przeżyli najspokojniejsze lata. Z sąsiadami żyli w zgodzie, wspomagając ich jak mogli. Charakterystyczne jest, iż w czasie kryzysu ich współczucie i pomoc, niesiona potrzebującym i proszącym o wsparcie, doprowadziły do upadku ich sklepu oraz konieczności kolejnej przeprowadzki w gorsze warunki. Juliusz brał czynny udział w życiu społecznym. Zawsze pogodny i uśmiechnięty, chętnie rozmawiał i wysłuchiwał każdego. Robotnicy zwykle schodzili się w jego domu na wspólne czytanie gazet, broszur patriotycznych i pism religijnych. Kolbe kolportował też pisma, których samo posiadanie groziło wówczas zesyłką na Sybir. Brał również czynny udział w życiu parafii. W święta pomagał w zachowaniu porządku podczas procesji. Gdy w Fabianicach budowano drugi kościół, Juliusz Kolbe pomagał w pracy, zbierał ofiary po domach nowej parafii na budowę świątyni. Od 21 roku życia Juliusz należał do trzeciego zakonu świętego Franciszka. Także razem z żoną zapisał się do żywego różańca i był jego aktywnym członkiem. Miał przy tym ducha i zacięcie prawdziwie apostolskie. To on zainicjował i kierował adorację przy Bożym Grobie, a w ciągu roku niedzielne adoracje Najświętszego Sakramentu dla mężczyzn. Przyczynił się także do powstania biblioteki parafialnej przy kościele świętego Mateusza w Fabianicach. Połączeniem pracy społecznej i religijnej było dla Juliusza organizowanie Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich w Fabianicach. Stwierdza bowiem, że bardzo nam potrzeba takiego związku, bo jednostki same sobie pozostawione zawsze są chwiejne i łatwo chylą się ku tym, którzy coś obiecują, choćby tylko dla zamydlenia oczu. Siłą do tej aktywności społecznej i religijnej Juliusz czerpał z modlitwy i życia sakramentalnego. Niemal codziennie rano udawał się na mszę świętą i przystępował do komunii świętej. Gdy pracował we własnym warsztacie, na czas mszy dawał wolne czeladnikowi i zabierał go ze sobą do kościoła, a w niedzielę dbał, aby i on był na mszy świętej i w domu rodzinnym. W domu cała rodzina modliła się wspólnie. Odmawiano różaniec, anioł pański, śpiewano godzinki i litanie, którym ojciec często akompaniował na skrzypcach. Kto w czasie modlitwy przychodził do ich domu, wiedział, że albo ma się włączyć, albo poczekać, gdyż nie przerywano modlitwy ze względu na odwiedzających. Taka postawa otwartej, nieskrępowanej religijności Juliusza przypomina mi o pewnej uwadze, którą kiedyś programy godziny różańcowej wypowiedział ojciec Justyn.
Kiedy w domu odmawiacie pacierze, szczególnie wieczorem, nie wstydźcie się klęknąć i niech dzieci to widzą. Urośniecie w ich oczach na Goliata. Jak to miło się słyszy, kiedy dzieci wspominają w późniejszych latach, nasz tata nie wstydził się klęknąć do pacierza.
Tak Marianna, jak i Juliusz uważali za swoje najważniejsze zadanie i obowiązek dobre wychowanie dzieci. Dlatego gotowi byli poświęcić swój czas i możliwość większych zarobków. Sami posiadając nieco lepsze wykształcenie niż przeciętni robotnicy, bardzo dbali o wykształcenie synów. Przede wszystkim chodziło im jednak o ukształtowanie charakterów synów. dawali im wszystko, na co ich było stać, ale byli przy tym wymagający. Strzegli ich także od złego towarzystwa. Chłopcy mieli swoje obowiązki, utrzymywali porządek w domu, w miarę możliwości przygotowywali obiad, gdy rodzice pracowali w fabryce i nosili im śniadanie lub podwieczorek. Trzeba zaznaczyć, że mimo pewnego rygoru w domu, nawet kiedy coś zbroili, ani Marianna, ani Juliusz nigdy nie stosowali kar cielesnych, ale przez własny przykład, tłumaczenie i prośbę starali się odwieść od złego postępowania w przyszłości. Po misjach parafialnych w 1907 roku, kiedy najstarszy Franciszek i Rajmund postanowili wstąpić do franciszkańskiego małego seminarium duchownego we Lwowie, ojciec opracował plan przeprowadzenia ich przez zieloną granicę między Rosją i Austrią. Żona Juliusza Kolbe od wczesnej młodości marzyła o życiu zakonnym, a teraz, gdy synowie weszli już na drogę prowadzącą do kapłaństwa, Marianna widziała dla siebie szansę wstąpienia do klasztoru, więc o zgodę na to poprosiła męża. Spełnienie prośby żony było dla Juliusza na pewno niełatwą i wielką ofiarą. Wszyscy sąsiedzi, gdziekolwiek Kolbowie mieszkali, uważali ich za wzorową rodzinę. Nazywano ich nawet świętym małżeństwem. Nikt nie słyszał w ich domu kłótni. Tworzyli zgodne małżeństwo, byli do siebie przywiązani. On był jeszcze stosunkowo młody, bo liczył 40 lat. Lecz z wielkiej miłości do niej, a jeszcze większej do Boga, wyraził zgodę i dał jej pisemne zezwolenie na wstąpienie do klasztoru. Ta postawa ojca, pełna poświęcenia i samozaparcia, wzbudziła podziw u synów. Jeszcze więcej urósł w ich oczach. Maksymilian, dla którego ojciec był wzorem patriotyzmu, zrozumiał wtedy, że służba Bogu stoi na pierwszym miejscu. Po wstąpieniu Marianny do klasztoru, Juliusz pracował jeszcze w fabryce, by pokryć koszty nauki najmłodszego syna w seminarium. Wkrótce jednak i on zgłosił się do klasztoru franciszkanów we Lwowie. Jako tercjarz wykonywał w nim różne prace w klasztorze i gospodarstwie. Z pewnością widywał się ze swoimi synami, z których Franciszek i Rajmund byli w nowicjacie, a Józef w internacie. Przełożonym wydało się, że lepiej będzie przenieść ojca na inną placówkę franciszkańską do małego folwarku w Czyszkach, niedaleko Lwowa. Kolbe jako majster fabryczny, przyzwyczajony do systematycznej pracy i porządku, poddawał bratu Rochowi, zarządcy folwarku, różne pomysły zmierzające do usprawnienia gospodarki. Staremu bratu Rochowi nie podobały się te sugestie. Po paru miesiącach Juliusz Kolbe, widząc różnicę w poglądach na prowadzenie gospodarki, chcąc uniknąć niepotrzebnych tarcz, opuścił klasztor. Do fabryki już nie wrócił. Częstochowie założył sklepik z dewocjonaliami i książkami religijnymi. Prowadził go ponad rok. W sierpniu 1914 roku wybuchła pierwsza wojna światowa. Kolbe, chociaż nigdy nie służył we wojsku i liczył już 44 lata, przejęty miłością ojczyzny i przekonany, że teraz nadszedł czas jej wyzwolenia, zgłosił się do legionów Józefa Piłsudskiego. Władze wojskowe, ceniąc jego wrodzoną inteligencję i zaradność, wiedząc także, że jako poddany carski lepiej orientuje się w terenie i zna stosunki panujące w Królestwie Kongresowym, poleciły mu dość trudne zadanie, przydzielając mu kilkunastu młodych ochotników, wysłały na zwiady dla rozpoznania okolic Miechowa, gdzie znajdowali się Moskale. Oddział, nie mając najmniejszego doświadczenia wojennego, szybko został wykryty i otoczony przez kozaków. Wszystkich wzięto do niewoli, a Kolbego jako dowódcę i poddanego carskiego oskarżono o zdradę i stracono. Rodzina o śmierci męża i ojca dowiedziała się dopiero po zakończeniu wojny. Dobroć, ruchliwość, optymizm, zdolność do wielkich ofiar, umiłowanie ideałów, niezrażanie się nieustanną walką z przeciwnościami, głęboka religijność cechowały Juliusza Kolbe. Jego zalety były wzorem dla synów i stały się ich spuścizną duchową. Jeden z nich szczególnie ją wykorzystał, a mianowicie Rajmund w zakonie ojciec Maksymilian. On te cnoty ojca w sobie rozwinął i pomnożył modlitwą i pracą. Łaska Boża dopełniła dzieła. Pod opieką i kierowniczą ręką niepokalanej wyrosła świętość, która teraz i na wieki będzie chwałą dobrego Ojca.
Drodzy słuchacze, pod koniec naszej audycji proszę posłuchajcie kilka ważnych ogłoszeń.
Jak wiecie, trwa w Kościele nadzwyczajny jubileuszowy Rok Miłosierdzia Bożego. Papież prosi, aby w tym roku jubileuszowym Kościół stał się echem Słowa Boga, które brzmi mocno i przekonująco jako słowo i jako gest przebaczenia, wsparcia, pomocy, miłości. Niech się nie zmęczy nigdy ofiarowanie miłosierdzia i niech będzie zawsze cierpliwy w umacnianiu i przebaczaniu. Kościół niech się stanie głosem każdego mężczyzny i każdej kobiety. Niech powtarza z ufnością i bez ustanku. Wspomnij na miłosierdzie Twe, Panie, na łaski Twoje, co trwają od wieków.
Wszystkie intencje nadsyłane do nas na czerwiec włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę czerwca. Przez cały ten miesiąc Was i Wasze intencje polecać będziemy Bogu Miłosiernemu za wstawiennictwo Matki Bożej nieustającej pomocy.
Na czerwiec Ojciec Święty poleca naszym modlitwom następujące intencje. ogólną, aby osoby w podeszłym wieku, zepchnięte na margines i samotne, znajdowały również w wielkich miastach okazję do spotkania i solidarność. Oraz intencję ewangelizacyjną, aby seminarzyści, nowicjusze i nowicjuszki spotykali formatorów żyjących z radością Ewangelią, którzy mądrze przygotują ich do misji, jaką mają pełnić. Członkowie Rycerstwa Niepokalanej modlić się będą, abyśmy, kontemplując miłosierną miłość Chrystusa, otworzyli nasze serca na potrzeby braci.
W godzinie różańcowej rozpoczyna się nowena modlitw w intencji waszych żyjących i zmarłych ojców. Jest to zarazem okazja do wspólnej modlitwy w intencji Ojca Świętego Franciszka. Serdecznie dziękujemy wam za nadesłane intencje oraz ofiary, które umożliwią nam dalszą działalność apostolską. Równocześnie życzymy wam wszystkim ojcom wiele łask Bożych w wypełnianiu ich powołania. Niech Bóg Ojciec wam błogosławi.
Czerwiec jest poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa na wynagrodzenie za grzechy nasze. Bierzcie udział w nabożeństwach czerwcowych lub odmawiajcie wspólnie w rodzinie litanię do Serca Pana Jezusa.
Cały czas pracujemy nad promocją Ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół Ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca ojcowie franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą. Godzina różańcowa Ojca Justyna to katolicka audycja ewangelizacyjna, która jest nadawana przez radio i internet dla Polonii już ponad 80 lat. Poprzez nasze pogadanki pragniemy służyć wam całym sercem i ze wszystkich sił, aby przybliżyć was do Jezusa Chrystusa i Jego Matki, aby życie wasze upływało w duchowej radości i pokoju.
Finansowanie programu pochodzi głównie z ofiar, o które prosimy drogą pocztową. Nie mamy żadnych sponsorów ani specjalnych funduszy. Polegamy całkowicie na waszej ofiarności. Wspierajcie nas modlitwą i ofiarą. Piszcie do nas. Godzina Różańcowa Ojca Justyna. Skrytka pocztowa 454, Atoll Springs, New York, 14010.
Na zakończenie naszego programu przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Bóg was błogosławi i strzeże. Niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was spokojem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Kończy się nasza audycja. Dzięki waszemu wsparciu możemy nadal spotykać się na falach radiowych lub poprzez internet. Możemy wspólnie ewangelizować świat. Z radością zapraszamy was na nasz następny program za tydzień. Zostańcie z Bogiem, pokój i dobro wam wszystkim. For many years, the Father Justin Rosary Hour has been heard on this radio station. Our broadcasting can only be continued through the generosity of our support. Please help us to make it possible to continue to share God's message through your donation to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454,
Athol Springs, New York, 14010. May God bless you.